Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat o roztropności, sprawiedliwości, umiarkowaniu i męstwie. Pewnie co pobożniejsi skojarzyli, że to cnoty. Ale jakie może nie powiemy jeszcze na początku, to będzie w naszej audycji, w której gościmy siostrę Urszulę Kłusek, pallotynkę. Witamy serdecznie siostro w telewizji Trwam.
Witam serdecznie.
I w Radiu Maria przy okazji też, bo to tutaj i tutaj jesteśmy. O tej porze siostra jest znana z anteny Radia Maria w telewizji po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. I parę słów o siostrze, tak jak wspomniałem, pallotynka. Słyszeliśmy już w audycji o gender na przykład, a także samotności dziecka w rodzinie, katechetka z doświadczeniem pewnym już, autorka książek, artykułów dla rodziców, katechetów, nauczycieli i dzieci. No i przede wszystkim prowadzi spotkanie katechezy dla dorosłych poświęcone tematyce religijnej i wychowawczej. Siostro, co to za spotkanie? Może parę słów na ten temat. Jak, czy można siostrę zaprosić na przykład na takie spotkanie, czy jakoś no, dotrzeć do siostry, żeby również z pierwszych ust usłyszeć te treści?
Tak jak najbardziej. Oczywiście można mnie zaprosić. Na przykład przez kontakt, przez naszą stronę internetową, jest na niej też podany mój numer telefonu. Mhm. Strona internetowa ma adres u-pallotynek.pl, a spotkania prowadzę bardzo różne, między innymi w naszym przedszkolu integracyjnym w Warszawie. Mhm. To są spotkania razy w miesiącu i one są właśnie poświęcone tematyce religijno-wychowawczej. Teraz był taki cykl spotkań na temat objawień w Fatimie. Najbliższe spotkanie, jeśli ktoś z Państwa może, zapraszam serdecznie, 13 w piątek, 13 marca o 19, ulica Wolbromska 31. Zrobimy takie spotkanie poświęcone Triduum Paschalnemu, żeby wyjaśnić, co tak naprawdę dzieje się w czasie Triduum Paschalnego. Mam też takie spotkania w odpowiedzi na zaproszenie. Tak? Niedawno byłam na zaproszenie klubu Taty w Warszawie, przepraszam, we Wrocławiu. W Koszalinie też miałam spotkania, także zapraszam.
Oczywiście. Dzisiaj chcemy porozmawiać z siostrą o cnotach. Tak jak już wspomniałem, to cnoty kardynalne. Temat... Czy ciekawy? Pytanie, tak? To jest takie może zaczepne trochę pytanie, bo kto dzisiaj o cnotach mówi? Czym jest cnota w ogóle? Czy ten temat się pojawia? Jeżeli się pojawia, no to w jakim kontekście?
No właśnie dzisiaj mało kto mówi o cnotach i między innymi dlatego bardzo mnie zainteresował ten temat. Mhm. A poza tym, tak jak ojciec wspomniał, mam za sobą spore doświadczenie pracy w katechezie, bo 30 lat to jest kawałek czasu. I to, co obserwowałam w życiu na co dzień, między innymi właśnie wśród dzieci, co widzę też w pracy z rodzicami, że temat cnót kardynalnych jest pominięty w wychowaniu, ale też jest pominięty w nauczaniu. Jeszcze gorzej właściwie się dzieje niż tylko pominięcie, bo też powiedzieć teraz komuś, żyjesz cnotliwie, to może ten ktoś odebrać to zupełnie niewłaściwie, a powiedzieć na przykład kobiecie, ty cnotko, to już jest rozumiane jako określenie absolutnie negatywne.
Negatywne. No.
A bez cnót, zwłaszcza tych cnót kardynalnych, nie tylko nie ma życia chrześcijańskiego, ale nie ma życia w pełni ludzkiego. Mhm. One kształtują życie ludzkie.
Mamy cnoty teologalne, czyli wiara, nadzieja, tak. Miłość. Łatwo jest je zapamiętać. Kiedy byśmy sprawdzili wiedzę o cnotach kardynalnych, no to już pewien problem się pewnie
pojawi.
Oj,
i to bardzo duży. Czasami na spotkaniach, kiedy prowadziłam spotkanie na temat cnót kardynalnych, no to tak jeszcze jedną, dwie, to było łatwo wymienić. Wszystkie cztery już było znacznie trudniej. Ale zanim wymienię te cnoty, to może powiem, co znaczy w ogóle sama nazwa kardynalne. Słowo kardynalne pochodzi od łacińskiego słowa zawias, jakiś taki element spoiwa, coś, co trzyma różne elementy w całości. I mamy cztery cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Taki mamy kanon czterech cnót kardynalnych.
A czemu akurat te? cnoty? Czy...
Ten kanon cnót kardynalnych został wytworzony na przestrzeni całej historii. I co jest ciekawe, że o cnotach kardynalnych już jest mowa w starożytności. Na przykład Platon wymienia kanon cnót kardynalnych właśnie w takim ujęciu. Natomiast w ujęciu katolickim, chrześcijańskim, po raz pierwszy cztery cnoty kardynalne w takim brzmieniu wymienia w roku 386 święty Ambroży. A więc jakby za nauką o cnotach kardynalnych stoją całe wieki historii Kościoła, a więc też historii życia ludzi na ziemi.
Mówiłeś o tych zawiasach. To chyba takie też dobre wyzwanie dla nas na czas Wielkiego Postu, żeby jakieś ramy sobie wyznaczyć. Myślę też, siostra chyba zabiegała troszeczkę o to, żeby się spotkać na początku Wielkiego Postu właśnie.
Tak, dokładnie tak, dlatego że tradycyjnie Wielki Post powinien być takim czasem wzmożonej pracy wewnętrznej, pracy nad sobą, a praca nad sobą, jakkolwiek ważna jest modlitwa, nie polega tylko na tym, żeby na przykład sobie dołożyć jakąś modlitwę, ale żeby przemieniać siebie wewnętrznie, żeby przemieniać swoje człowieczeństwo, bo Bóg powołuje nas do świętości. A świętość to jest, innymi słowy, piękne, pełne człowieczeństwo, takie, jakie Bóg dla nas zamierzył. Ale ponieważ w nasze życie ludzkie wszedł grzech pierworodny, to grzech pierworodny nas jakby zepsuł, oszpecił od wewnątrz. I żebyśmy zyskali to piękno, jakie Bóg dla nas ma, jakie dla nas przygotował, teraz musimy podejmować po prostu współpracę z łaską Bożą. I te cztery cnoty kardynalne to jest właśnie taka piękna droga do pracy nad sobą.
Czyli siostra proponuje nam drogę.
Tak, konkretną
cnot
drogę
kardynalne.
Tak, pracy nad sobą. Oczywiście nigdy nie da rady tak, że ktoś sobie teraz na przykład po tej audycji postanowi, że teraz staram się o wszystkie cztery cnoty. Tego odradzam, bo nie da się robić kilku rzeczy jednocześnie. Ale na przykład jakiś jeden element, bo za chwilę będziemy mówić dalej o tych cnotach i zobaczymy, że one się składają jakby z takich podcnót, pewnych takich drobniejszych elementów. Jeden taki element wybrać dla siebie, taki, o którym sumienie będzie mówiło, że tego mi najbardziej brakuje. A prawda też jest taka o takiej pracy wewnętrznej, to tak można obrazowo powiedzieć, jakby leżała tutaj chusteczka na stole i ktoś ją weźmie za jeden rożek i będzie podnosił do góry, no to będzie ją trzymał w jednym miejscu, ale ona cała będzie się podnosiła do góry. I tak jest z pracą wewnętrzną. Jeżeli pracujemy nad jedną rzeczą, to wiele innych po prostu idzie do góry, do Pana Boga.
Ze swojego podwórka powiem, święty Alfons, siostra kojarzy oczywiście,
tak, oczywiście
naszego założyciela, ale on też mówił o cnotach i zalecał też nam, redemptorystom zaleca też, to jest, nie zdezaktualizowało się jakoś chyba bardzo, tak zwane cnoty miesięczne, czyli zrobienie sobie takiego na cały rok kalendarza, na każdy miesiąc, nad tą cnotą, nad tą popracować, nad tą. To jest właśnie to, o czym siostra mówi, że nie wszystko naraz, bo się nie
tak,
da.
Nie da się.
Nie ma szans.
Nie da się. Po prostu się człowiek zmęczy jak naraz.
Mamy cnoty kardynalne. Jeszcze jedno pytanie takie, które myślę, że warto zadać. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Czy kolejność jest tutaj ważna, przypadkowa, jakaś taka pedagogicznie ustalona, czy nie do końca?
Myślę, że jestem pewna, że kolejność nie jest przypadkowa, dlatego że te cnoty też tworzą jakby pewien taki logiczny ciąg. I to wcale nie jest przypadek, że one jakby mają taką kolejność. Jeszcze tutaj chcę przywołać jeden obraz pokazujący, czym są te cnoty. Niektórzy mówią tak, że te cnoty są jak cztery zawiasy takiej dwuczęściowej bramy. I możemy też to sobie wyobrazić w ten sposób, że jakby każdy zawias ma swoje miejsce, ale też ma jakby swój określony kształt. I jeżeli cokolwiek będzie nie tak, no to wtedy brama nie będzie się otwierać i zamykać, tak? I stąd jest pewna logiczna całość. Na początku samym wymieniamy cnotę roztropności. I ktoś nazwał cnotę roztropności tak pięknie woźnicą cnót. Jakby ona jest tą pierwszą, ponieważ roztropność każe zawsze szukać złotego środka. Tak? Czegoś takiego wyważonego, bardzo mądrego. No bo proszę zauważyć, gdyby nie było mądrego na przykład wchodzenia na drogę męstwa, to męstwo bez roztropności stałoby się albo tchórzostwem, albo brawurą. Sprawiedliwość bez roztropności byłaby albo skąpstwem, albo rozrzutnością na przykład, tak? Tak samo umiarkowanie, albo by się człowiek zagłodził, albo by się zajadł na śmierć. Więc roztropność jest pierwsza, z tego właśnie powodu.
I one się wzajemnie jakoś też tak uzupełniają.
Tak.
Siostra wspomniała już troszeczkę o tym, jak te cnoty nam się kształtowały, skąd one się wzięły. Już o starożytności mówiła, o Platonie i tak dalej. Proszę powiedzieć, a dlaczego te cnoty, akurat te cnoty, oprócz oczywiście wiary, nadziei i miłości, cnoty roztropności, ja będę przypominał może, żeby sobie utrwalać, roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa są tak ważne w naszym życiu, w naszej drodze do, no, do świętości, bo chyba o to przede wszystkim chodzi.
Dlatego, że zarówno roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, jak i męstwo tworzą obraz człowieka, po prostu tworzą człowieczeństwo. Bo proszę zobaczyć, jeśli człowiek będzie roztropny, będzie podejmował mądre decyzje. Człowieka roztropnego nazywa się człowiekiem mądrym. Mhm. Tak? I mądrość nie znaczy tyle samo, co wykształcenie. Mądrość jest czymś więcej niż wykształcenie. Bo można być człowiekiem bardzo wykształconym, tak, ale można być głupim. Mhm.
Jeśli, i odwrotnie, niewykształconym,
tak,
ale mądrym.
I niezwykle mądrym człowiekiem.
Życiowo, tak mówię.
Bardzo życiowo mądrym człowiekiem. Ja na przykład pamiętam naszą pierwszą siostrę Palotynkę, która jeszcze przed II wojną światową jako pierwsza Polka wstąpiła do naszego zgromadzenia i miałam to szczęście mieszkać z siostrą 9 lat pod jednym dachem. Wtedy to były inne czasy. Siostra miała wykształcenie kilku klas szkoły podstawowej i kurs pielęgniarski. Ale tak mądrej osoby, to już niewiele poza siostrą, tak mądrych osób spotkałam w życiu. Taka naprawdę ostoja mądrości. Można było do siostry pójść, o wszystkim porozmawiać i jednocześnie właśnie było widać i tą mądrość, i taką właśnie roztropność, i odwagę w tym wszystkim, co ona radziła.
A z czego to się brało? Takie,
myślę, że w tej siostrze akurat brało się to z tego, że ona była osobą bardzo głęboko wierzącą, pięknie żyła swoim powołaniem i przede wszystkim miała piękną relację z Panem Bogiem. Siostra wiele lat pracowała jako pielęgniarka, więc chodziła do pracy bardzo wcześnie rano. I kiedyś zadałam siostrze to pytanie, które teraz postawił mi ojciec redaktor tutaj. Mhm. Bo ja mówię, że siostra jest taka piękna, ma takie piękne dziecięce oczy. Ja mówię, skąd się to wzięło? Mówię, skąd ta radość, szczęście takie? Zadawałam to pytanie osobie ponad 90-letniej. I wtedy siostra mi odpowiedziała, mówi tak, mówi, proszę siostry, mówi, bo bez względu na to, na którą szłam do pracy, nawet jeśli musiałam wstać po 3 rano, to nigdy nie wyszłam z domu bez modlitwy i bez medytacji Słowa Bożego. I jestem przekonana, że to jest ta droga. I oczywiście cnoty kardynalne to są cnoty ludzkie. I może je rozwijać w sobie ktoś, kto nie jest osobą wierzącą. I znamy przykłady osób niewierzących, które były bohaterskie, poświęciły się, miały też taką ludzką mądrość w sobie. Ale całkowita głębia człowieczeństwa i tego piękna, które człowiek w sobie ma i może w sobie z łaską Bożą wypracować, jednak jest w relacji z Jezusem. To jest coś o wiele głębiej.
Też wspominam w nowicjacie świecką osobę, panią Władkę, już nie żyje, ale też jako nowicjusze pomagaliśmy jej w domu i nie wiem, jak była wykształcona. Nigdy się o to jakoś nie pytaliśmy. Wiem, że bardzo ciężkie życie i roboty przymusowe w Niemczech i później powrót, ale no właśnie, to było to życie wiarą na co dzień, takim mhm. prostym, jakieś cytaty z godzinek, które, mhm. które sobie gdzieś tam śpiewała, czy w Radiu Maryja słuchała, czy jakieś takie bardzo konkretne fragmenty z Ewangelii, które ona nam, nowicjuszom, potrafiła powiedzieć, jak magister nowicjatu praktycznie. Także ja bardzo, bardzo pamiętam i kiedy myślę o przykładzie takiej mhm. życiowej mądrości, to te osoby widzę przed sobą. Siostro, cnoty kardynalne, czyli coś bardzo ważnego. A takie pojęcie jak cnotliwe życie. Mówiliśmy na początku, mhm. że to gdzieś tam jest wyśmiewane troszeczkę, ale o kim można powiedzieć, że jest człowiekiem cnotliwym?
Właśnie o takiej osobie, która żyje tymi cnotami. Jest osobą roztropną, mhm. sprawiedliwą, jest osobą mężną, czyli wierną wartościom, które wyznaje, wierną dobremu życiu. Bo męstwo to nie jest tylko odwaga taka, że teraz stanę i będę kogoś bronić. To za chwilę powiemy więcej, kiedy będziemy mówić o samym męstwie. Zresztą jeszcze więcej będzie w dzisiejszej audycji wieczornej, do której serdecznie zapraszam.
Już teraz, 21:30 tak oczywiście. Audycja dla małżonków i rodziców, ale jeszcze...
Tak, i jest to osoba też, która posiada pewien umiar. Dlatego, że proszę zobaczyć, teraz w świecie, w którym żyjemy, bardzo trudno jest zachować umiar. Albo się kupuje nie wiadomo ile, albo się spożywa nie wiadomo ile, ogląda się za dużo, chce się wiedzieć za dużo. Natomiast zdrowy umiar porządkuje życie, daje wewnętrzny pokój też, tak? I jeszcze wrócę do przykładu też tej pani, o której ojciec tutaj mówił, tak, że osoba wierząca. Ale co jeszcze wytwarza w nas wiara? A co jest związane też z tymi cnotami, szczególnie z cnotą roztropności? Wiara i modlitwa, taka modlitwa zrodzona z wiary, zwłaszcza takie zasłuchanie się w Słowo Boże, medytacja słowa, wytwarza w człowieku taką piękną cechę, o której obecnie się też w ogóle prawie nie mówi, jak długomyślność. Czyli pewną umiejętność zastanawiania się, nie działania emocjami, nie na zasadzie akcja-reakcja, ale na zasadzie, że dzieją się pewne wydarzenia, dzieją się pewne spotkania, docierają do mnie pewne słowa i ja w sobie to przepracowuję z Panem Bogiem, w swoich myślach. I to jest jedna z cech cnoty roztropności też. Mhm.
Mówimy o tych cnotach, tak jak już wspomnieliśmy, w okresie Wielkiego Postu, ale mówimy też w kontekście wiary, chociaż myślę, że ważne to takie dopowiedzenie siostry, że również osoby niewierzące mogą te cnoty w sobie pielęgnować świadomie albo i nieświadomie, pewnie jakoś bardziej świadomie, tak, bo nazywają pewne zachowania i postawy. I jeżeli chodzi o, jeszcze zanim tak szczegółowo do tych cnót przejdziemy, o wychowanie na przykład dzieci, młodzieży, co jest takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o kwestię wychowania młodego pokolenia, tego najmłodszego i tego starszego do życia w tych cnotach, czy w wartościach w ogóle chrześcijańskich, katolickich? Co najbardziej przeszkadza może?
Najbardziej przeszkadza świat, jaki jest wokół, bo on jest przeciwny tym cnotom, mhm. a więc najpierw rodzice muszą mieć taką odwagę w sobie i mądrość, żeby wiedzieć, że to, co wybierają dla swego dziecka i jak chcą dziecko prowadzić w życiu, że to będzie dla dziecka dobre. Mhm. Tak? I tutaj dużo zależy od nastawienia rodziców. I to dotyczy zarówno rodziców wierzących, jak i niewierzących. Jeśli byśmy mówili o przestrzeni wiary, znowu w odniesieniu do przestrzeni wiary, to myślę, że tym, co teraz jest najtrudniejsze, zarówno w życiu dorosłego człowieka, jak i w nauczeniu od tego dziecka, jest łączenie żywej wiary z moralnością. Mhm. Dlatego, że proszę zauważyć, nam się obecnie jakby trochę rozjeżdża wiara, pobożność, religijność i moralność. Tu pozwolę sobie wspomnieć takie wydarzenie. Kiedyś pewna starsza pani, o której wiedziałam, że codziennie jest na mszy świętej, codziennie odmawia różaniec, podeszła do mnie i mówi: siostro, mam do siostry prośbę, żeby siostra się pomodliła za moją wnusię, żeby w końcu zaszła w ciążę, miała dziecko, żeby ten jej nie zostawił. Mhm. I ja mówię, no a jak długo są po ślubie? A pani mi mówi, siostrzyczko, oni nie są po ślubie, oni tak po prostu ze sobą żyją. Ale jakby mieli dziecko, to by ten jej chłopak jej nie zostawił. Więc próbowałam pani wyjaśnić, że ona prosi mnie o to, żebym modliła się do Boga, żeby Bóg pobłogosławił ten związek dzieckiem po to, żeby dalej mogli żyć w grzechu ciężkim. I kompletnie to do pani nie dotarło. Mhm. I myślę, że to jest jakby taki największy problem, że wiele osób czuje się osobą wierzącą, taką religijną, ale życie moralne nie ma do tego żadnego odniesienia. I tu następuje straszliwy rozdźwięk. A proszę zauważyć, że te cnoty kardynalne moralność też porządkują. I jakby będą pomagały zbliżyć się, tak? Żeby życie nie było takie schizofreniczne wręcz, tylko żeby była pewna piękna jedność w życiu. Jedność przekonań i jedność wyborów życiowych. Wtedy jest piękne życie. Mhm.
Siostrze, zatem roztropność. Czym jest, w czym nam pomaga najbardziej? Siostra też mówiła, że każda z tych cnót ma jakieś jeszcze podcnoty, więc poprosimy o takie przyjrzenie się cnocie roztropności na początku może.
Dobrze. I od razu powiem, że będę, ponieważ mamy mało czasu, to od razu będę... Zaznaczam, że będę mówiła w odniesieniu do osoby wierzącej. Mhm. Tak, że roztropność to jest taka piękna cnota rozumu oświeconego wiarą. Tak? Mamy rozum jako dar od Pana Boga, możliwość myślenia. I ten rozum jest w stanie przyjmować prawdy wiary. Te prawdy wiary powinny być taką lampą. Tak? I one powinny nam pomagać wybierać to, i ta cnota roztropności właśnie pomaga wybierać w życiu to, co mnie najbardziej będzie prowadziło do celu ostatecznego. Czyli do świętości, do zbawienia. I proszę zobaczyć, kiedyś, teraz jest to wyśmiewane, ale kiedyś na przykład w różnego rodzaju zakonach było to powiedzenie memento mori, pamiętaj o śmierci, tak? Teraz śmierć została wyrzucona. Nikt nie ma myśleć o śmierci, nikt nie ma myśleć o cierpieniu, o chorobie. Mamy być zdrowi, piękni, uśmiechnięci i szczęśliwi. Ale to jest iluzja. Bo na pewno każdy z nas kiedyś umrze. I każdy z nas kiedyś stanie przed Panem Bogiem. I Pan Bóg, dając nam rozum i wiarę, pomaga właśnie przez to, jeśli będziemy kształtować tę cnotę roztropności, żebyśmy wybierali to, co jest najbardziej nam potrzebne. I ta cnota roztropności się często w nas budzi, czy tego chcemy, czy nie. I jakby się przez sumienie dobija do nas. Na przykład w takich momentach, kiedy ktoś młody jeszcze w miarę umiera nagle. I ludzie zbierają się nad grobem tej osoby. I często ludziom wtedy przychodzą refleksje, a co będzie, jak ja umrę tak? Tylko, że gorzej jest, jeśli ta refleksja jest chwilą i ona przejdzie. Cnotę roztropności Pan Jezus bardzo chwali. Na przykład w przypowieści o budowie domu na skale lub na piasku. To jest właśnie przypowieść o cnocie roztropności. I jeszcze chcę też dodać, bo jeszcze o tym nie wspomniałam, że te cnoty roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie to są jakby ludzkie cnoty, ale ponieważ Pan Bóg nas kocha i obdarza nas łaską, to swoją łaską umacnia nas w pracy też nad tymi ludzkimi cnotami. Jeśli my się modlimy i podejmujemy wysiłek, to Bóg nam łaską pomaga. I oczywiście z tą cnotą są związane inne cnoty, takie jakby mniejsze, one ją budują. Na przykład pamięć na rzeczy minione, żeby wyciągać wnioski z tego, co było.
Uczyć się na błędach.
Uczyć się na błędach, dokładnie. I to w prostych sprawach i w bardzo trudnych sprawach, tak? Człowiek ma jakby takie mechaniczne uczenie się na błędach. Jak gdzieś na przykład schodzi do piwnicy i się w główkę uderzy, to potem już pamięta, nie? I czasami też jest tak, że jakby kiedy na przykład popełniamy jakiś grzech, a człowiek ma wrażliwe sumienie, to zostaje taki ból w sumieniu, który też pomaga o tym pamiętać, tak? Dalej, związany z cnotą roztropności jest zmysł rzeczywistości, że ja umiem spojrzeć na daną sytuację, żeby właśnie umieć się zastanawiać nad sytuacją, jakby wziąć sobie sytuację, tak jakby postawić przed sobą i z każdej strony jej się poprzyglądać, a nie działać emocjami. Dalej jest to też taka piękna, ale to wymaga podkory, gotowość przyjmowania rad i pouczeń. Tak, że ja nie myślę o tym, że zjadłam wszystkie rozumy świata, ale jeśli dzieje się coś, to pytam, próbuję znaleźć odpowiedź, radzę się. Zbieram na przykład kilka wypowiedzi i spośród nich wybieram coś, tak, co uważam za najlepsze.
Zdrowa ocena rzeczywistości pewnej.
Tak, tak. Z tym też jest związany zmysł obserwacji. My możemy się też uczyć na cudzych błędach.
No tak.
Nie? Tylko oby nie było jak w tej bajce Kraszewskiego, że nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi, i swojej i cudzej. I jest też cnota roztropności związana z dobrą organizacją, bo to bardzo, bardzo pomaga po prostu pracować. I też cnota roztropności pomaga nam w podejmowaniu mądrych decyzji, używając też takiego pięknego daru, jaki w sobie mamy, jakim jest logika myślenia. To tak najkrócej o cnocie roztropności.
Siostro, mówimy o tym, że ktoś ma pewną cnotę, ale są też sytuacje, kiedy jest brak
pewnej
cnoty. I na przykład co, jeżeli brak roztropności?
Oj, aż trudno mówić, bo bez cnoty roztropności jest po prostu lekkomyślność. Jest pewna obłuda, hipokryzja, niezdecydowanie, niestałość, niedbalstwo, pochopność, lenistwo. To są właśnie takie wady związane z brakiem cnoty roztropności. I teraz proszę na przykład zobaczyć, jak teraz ludziom młodym jest trudno podjąć zobowiązujące na całe życie decyzje. Jak są często zmienni w swoich decyzjach, prawda? Ale też gdybyśmy mogli sobie wybierać przyjaciół i wiedzieli, że jedna osoba jest roztropna, a druga nie, to myślę, że każdy zdrowo myślący człowiek zaprzyjaźni się z osobą roztropną. Bo to dobre będzie też dla niego, tak? No chyba, że sam jest nieroztropny i głupca wybierze, ale to już...
Albo chce eksperymentować tak jakoś na siłę.
Konsekwencje będą smutne.
Siostro, roztropność, dalej sprawiedliwość jakoś, jako konsekwencja pewna roztropności?
Tak. Tak, ponieważ cnota sprawiedliwości polega na tym, że człowiek ma taką dobrą wolę w sobie i pragnienie oddawania Bogu i ludziom tego, co im się słusznie należy. Nie porówno, jak to się kiedyś mówiło,
no tak,
tylko tego, co się słusznie należy. I chciałabym zwrócić uwagę na jedną taką bardzo ważną rzecz przy cnocie roztropności. Często się nazywa, że jest to cnota bardzo społeczna i to prawda. Ale najważniejsze w cnocie roztropności jest to, że mamy oddawać Bogu i ludziom. Czyli najpierw Bogu, a co się Bogu słusznie należy od nas jako od stworzenia? Słusznie należy się Bogu nasza wiara, miłość, posłuszeństwo i oddanie Bogu czci. Czyli cnota sprawiedliwości wyzwala z grzechu bałwochwalstwa. Ale też, jeżeli człowiek będzie sprawiedliwy względem Boga, czyli zachowa jego naukę, będzie sprawiedliwy względem człowieka. Bo z racji sprawiedliwości człowiekowi należy się prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Człowiekowi należy się prawo do szacunku, prawo do uszanowania jego godności i prawo do tego, żeby nie potępiać też drugiego człowieka. I niektórzy mówią, że sprawiedliwość jest sprzeczna z Bożym miłosierdziem. Nieprawda. Bo Bóg jako miłosierny, najbardziej sprawiedliwy, znający nas jak nikogo innego, jak nikt inny, przepraszam, nas nie zna,
tak,
zawsze daje nam to, co jest nam potrzebne i zawsze, nawet jeżeli nas Bóg sądzi, to robi to z ogromną miłością, znając całą historię naszego życia. My nie znamy historii życia innych ludzi. I tu jeszcze raz przywołam taką historię, o której mówiłam też w radiu. Kiedyś wracałam z moją współsiostrą z Pasterki. I idziemy, 2:00 w nocy, grudzień, stoi na przystanku chłopczyk, taki może 12-letni, w cieniutkim polarku. No więc podchodzimy, pytam go, co ci jest, dlaczego tutaj stoisz? On zaczyna krzyczeć, wyzywać, przeklinać. Więc ja mówię, dziecko, uspokój się, my ci krzywdy nie zrobimy. Tylko martwimy się, jest środek nocy, jest zimno, że tutaj jesteś sam. On mówi, ale ja nie jestem sam. Ja mówię, no ale nikogo tutaj nie ma. On mi pokazuje na sklep monopolowy, który jest opodal i wychodzi jego brat. Zachwiany, podpity, ale pełnoletni, więc nic nie można było zrobić. Wsiadł z nim do autobusu i sobie myślę, Boże, jaką wigilię miało to dziecko? Jaką ma rodzinę? Jakie święta? Potem z takiego dziecka może wyrosnąć ktoś, kto będzie krzywdził innych, tak? Ludzie będą go potępiać, ale Bóg nie, bo Bóg zna historię życia tego dziecka i będzie na nie patrzył miłosiernie. To nie znaczy, że jest usprawiedliwione zło, które on czyni, tak? Ale Bóg zna historię i Bóg jest sprawiedliwy. I to jest najpiękniejsze w cnocie sprawiedliwości, tak? Że Bóg jest sprawiedliwy i my tej sprawiedliwości, która też jest miłosierdziem, możemy się uczyć od Boga. Bo w sprawiedliwość jest wpisana miłość. Bo jeśli sprawiedliwość nie będzie otoczona miłością, to tak jak pisał Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, sprawiedliwość bez miłości staje się bezduszna, a miłość bez sprawiedliwości naiwna.
Siostrze, musimy dalej do umiarkowania przejść.
Oj, piękna cnota.
No właśnie, czy popularna
nie.
Dzisiaj? No właśnie.
Nie, ale tym bardziej pożądana.
A czemu nie popularna?
Dlatego, że
bo
żyjemy...
Bo post nam wchodzi, prawda?
Tak,
jakieś takie,
ale generalnie żyjemy w kulturze przesytu. I w kulturze przyjemności i takich nadmiarę rozbudzonych zmysłów, które są ciągle głodne tego, żeby były zaspokojone. I budzą się w nas żądze przez to. A właśnie jak pisał na przykład pan Staudinger, gdzie żądzą żądze, tam ja nie żądzę. I przez brak umarkowania człowiek traci kontrolę nad sobą, nad własną wolą, własnymi emocjami, własnymi wyborami. I wbrew pozorów post, podjęcie jakiegoś nawet drobnego wyrzeczenia, niekoniecznie w dziedzinie jedzenia, bo post może dotyczyć na przykład odmówienia sobie korzystania z komputera, nieoglądania telewizji i tak dalej. Ale podjęcie jakiegoś drobnego wyrzeczenia uczy tego, że ja mogę bez czegoś żyć i jakby tworzy taki trochę wewnętrzny detoks. Oczyszcza. Zmysły oczyszczone będą działały inaczej. Bez cnoty umiarkowania trudno mówić o prawdziwej religijności, ale też trudno mówić o pięknym człowieczeństwie. Bo człowiek, który nie posiada cnoty umiarkowania, nie będzie umiał być ofiarny. Nie poniesie wyrzeczenia dla kogoś, tak? Nie odda na przykład swoich pieniędzy komuś biednemu, no bo mu zabraknie na, nie wiem, piątą komórkę przez jeden rok.
Na jakąś zachciankę.
Na zachciankę, dokładnie.
To jest też ciekawe, bo tak nam się to układa. Zaczyna się od nie wiem, cukierka, czy tak. Czegoś, czego sobie odmówimy, a prowadzi gdzieś tam dalej w konsekwencji do takiego braku no, jakiegoś daru z siebie.
Tak.
Mam tu na myśli związek małżeński na przykład, prawda? Czy jakiegoś rezygnacji z czegoś na rzecz większego dobra, czy tak. Na rzecz pozostania w tym związku małżeńskim nawet, czy budowania takiej małżeńskiej jedności.
Dokładnie. I zawsze wielkie rzeczy zaczynają się niszczyć od bardzo drobniutkich. I dlatego Ewangelia mówi, że kto wytrwa do końca i kto wytrwa właśnie, kto jest wierny w drobnych rzeczach.
Małych rzeczach, nie?
Tak? I też nie wolno tych małych rzeczy nigdy w sobie pomijać.
I jak brakuje nam tej cnoty umiarkowania? To też jest ciekawe. Zauważyłem, że mamy w jednym z grzechów głównych nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, prawda? Czyli coś, no też jakaś takie ostrzeżenie bardzo konkretne, katechizmowe, że no, to jest grzech ciężki.
Tak.
Jedno z tych źródeł innych grzechów.
Ale jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na pewną taką, myślę, bardzo współczesną odmianę tego braku umiarkowania, tak? Bo czasami też brak umiarkowania nam się kojarzy tylko z nadmiarem. Że na przykład ktoś, nie wiem, kupuje za dużo. Ale to nieumiarkowanie ma teraz też taki nowy wymiar, bo teraz czasami też wchodzi taka moda na różne diety, na przykład takie rzeczy, że to musi być tylko to. I tylko taka ściśle określona rzecz. Bo jeśli nie, to wszystko jest źle. To jest też pewne nieumiarkowanie. Tak? Bo no w końcu nie ma różnicy, czy człowiek, nie wiem, użyje żelu na przykład pod prysznic za tam 5 zł, czy kupi sobie za 70. Ale niektórzy muszą mieć tylko ten za 70.
I siostro męstwo, jeszcze parę słów o męstwie, więcej będzie w radiu.
Tak.
Czym jest to męstwo w kontekście roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania?
Jest przepiękną cnotą, która uczy i daje taką wewnętrzną siłę do zachowania wierności Bogu, wartościom, które się wyznaje i postanowieniom, które się podejmuje. I męstwo tak naprawdę jest nam najbardziej potrzebne w codzienności. W tych prostych, najzwyklejszych, codziennych sprawach. Bo proszę zauważyć, jeżeli człowiek postanawia, że jakoś tam będzie się modlił, na przykład, to jakoś tam się modli. I czasami może nawet nie mieć z tym większych trudności. Ale niech sobie postanowi, że codziennie będzie czytał 15 minut Pismo Święte. I że na przykład będzie to robił o tej i o tej godzinie. Natychmiast przeciwności będą rosnąć jak lawina. Dlaczego? Dlatego, że to jest konkretne postanowienie konkretnego dobra. Tak? Poza tym męstwo pomaga też znosić takie przeciwności życia codziennego, które czasem ma człowiek na co dzień. Tak? Na przykład ktoś ma w domu gderliwą teściową, która notabene jest dobrą kobietą, ale po prostu zrzędzi. Ma taki urok osobisty zrzędzenia. I naprawdę nie jeden raz trzeba ogromnego męstwa, żeby to w cierpliwości i spokoju po prostu znieść. Tak? Ktoś będzie miał w pracy kogoś, kto, nie wiem, ciągle będzie czymś tam szurał. Tak? I teraz nie robić o to awantury. To są proste rzeczy, ale cnoty dotyczą najprostszych spraw naszego życia.
O roztropności, sprawiedliwości, umiarkowaniu i męstwie. Dzisiaj rozmawiamy z siostrą Urszulą Kłusek, pallotynką. I oczywiście czas dla Państwa, dla naszych widzów i słuchaczy. Przypominam telefony dla widzów i słuchaczy z północy Polski, to jest do Łodzi włącznie, mniej więcej. Ktoś pytał kiedyś, dlaczego dzielimy też Polskę. To jest po to, żeby nie tylko jedna linia była obciążona, ale żeby to się jakoś rozłożyło na wiele linii. Numery są następujące. Dla północy Polski 56 657 0011. Dla południa 56 657 00 12. Dla zagranicy mamy dwa numery, 48 56 657 00 13 i 657 00 14. I telefonia w naszej rodzinie komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Siostra się spotyka z ludźmi różnymi. Jakie takie największe wyzwania też podczas tych spotkań, jeżeli chodzi o kwestię wychowania młodego pokolenia, bo mówimy tutaj o cnotach pewnych, naszymi odbiorcami są różni ludzie. Są to młodzi ludzie, młodzi małżonkowie, ale są tu też i rodzice, i dziadkowie. I co jest takim najbardziej palącym dzisiaj wyzwaniem, jeżeli chodzi o kwestie wychowania? W kontekście tych cnót, o których mówimy, ale też w kontekście innych tematów, które gdzieś tam się pojawiają.
Pierwsza rzecz to w ogóle brać te cnoty w wychowaniu pod uwagę. Świadomie. Druga, żeby starać się samemu nimi żyć. Ponieważ dzieci nie uczą się przez słowa. Dzieci uczą się przez wzorce. I dziecko będzie na tyle roztropne, na tyle sprawiedliwe, na tyle będzie umiało sobie czegoś odmówić lub nie, być wierne w jakichś drobnych rzeczach, na ile będzie to widziało u swoich rodziców. Mhm. I to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Druga jest taka, że często rodzice pytają, ale jak tego dziecko nauczyć? To jest jakieś strasznie skomplikowane. To nie jest skomplikowane, ale jest dla rodziców trudne, albowiem wymaga pewnej konsekwencji, właśnie tego męstwa w wierności. Mhm. Żeby uczyć dziecko właśnie w codzienności. W codzienności. Że na przykład dziecko coś chce i w zależności od tego, jaki jest wiek dziecka, powiedzieć dobrze, ale zastanów się. Mhm. Przemyśl to, tak? Na przykład dziecko chce, żeby coś kupić. Przemyśl się sobie, dlaczego to chcesz mieć. I jutro mi o tym powiesz. Mhm. Tak? Czy na przykład dziecko chce, nie wiem, koniecznie takie ciasteczko. Nie, bo dzisiaj w domu są inne. To są drobniutkie rzeczy, mhm. codzienne. Czy na przykład, no to oczywiście trzeba być z tym dzieckiem, poświęcić mu czas, tak? A na przykład dziecko ma coś narysować, zaczyna, odrzuca kredkę, już nie chce. To chodź, wrócimy. Spróbujemy razem, spróbuj jeszcze tutaj, mhm. spróbuj jeszcze tak. Właśnie przez takie codzienne, proste, drobne rzeczy. Tu nie trzeba filozofii żadnej. Mhm. Tak po prostu prostego, ale takiego mądrego, dobrego życia.
Dziękuję. Mamy telefon, bardzo prosimy. Prosimy,
halo?
Słuchamy.
Ojciec?
No to widzę też... Jakaś zabawa dobra chyba trwa. Nie wiem, czy ktoś chciał o coś zapytać, czy tak sobie zadzwonić dla beki tak zwanej. Drodzy Państwo, rozmawiamy o roztropności, sprawiedliwości, umiarkowaniu i męstwie, więc wydaje mi się, że też ważnym tutaj pytaniem może być pytanie o to, jeżeli chodzi o też kwestie wychowawcze. Siostra powiedziała, i to bardzo mi się spodobało, o tym, po co ci jest coś potrzebne, bo rzeczywiście, i powiesz mi o tym jutro, ktoś mógłby kupić, no bo dziecko będzie się źle czuło, dziecko się obrazi i tak dalej, i na drugi dzień to już ta rzecz by była niepotrzebna. Natomiast co, jeżeli dziecko już jest takie troszeczkę większe? Czy w ten młodzieńczy wiek wchodzi i zaczyna pewną polemikę? Jakich tutaj argumentów używać z takiego doświadczenia rodzicielskiego, że coś jest niedobre dla dziecka? W jaki sposób z dzieckiem rozmawiać? Oprócz tego przykładu życia, bo on jest chyba taki najbardziej no, ważny i wymierny.
Otóż przede wszystkim rozmawiać.
Mhm. To nie jest też takie oczywiste,
nie jest
prawda,
takie
siostrze?
Oczywiste i... Na podstawie mojej jednak długoletniej pracy z dziećmi w każdym wieku, mm-hmm. również z młodzieżą, śmiem twierdzić, że dzieci są obecnie coraz bardziej samotne. I tym, czego dzieciom najbardziej brakuje w domu, to rodziców, którzy mieliby czas, żeby z dzieckiem rozmawiać. Na to pytanie, które teraz ojciec postawił, nie ma takiej ogólnej odpowiedzi. Mm-hmm. Dlatego powiedziałam rozmawiać. Dlatego, że jeśli rodzice znają swoje dziecko, to też będą wiedzieli, jakich argumentów użyć. Tak? Bo na przykład dziecko ma takie zainteresowanie, takich kolegów, taki charakter i wtedy jakby inne sposoby troszeczkę działają. Ale najważniejsze jest to, żeby z dzieckiem rozmawiać. Żeby dom był taką przestrzenią, że bez względu na to, co się w życiu tego nastolatka, czy później na przykład studenta wydarzy, to żeby to dziecko mogło mieć tyle zaufania do rodziców, że bez względu na to, z czym przyjdzie, mhm. to będzie mogło liczyć na to, że usiądziemy i porozmawiamy z tobą. I nawet jeżeli musimy ci dziecko powiedzieć, że zrobiłeś bardzo źle, to po pierwsze umiemy to powiedzieć spokojnie. Mówimy, że to jest zły czyn, a nie ty jesteś zły. Mhm. I szukamy razem drogi rozwiązania. Tak? Po prostu potrzebna jest miłość. Natomiast tym, czego dzieciom obecnie najbardziej brakuje, to są rozmawiający z dzieckiem rodzice.
Dziękuję. Słuchamy. Proszę bardzo.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Może moje imię to Elżbieta.
Tak,
i
witamy.
Dzwonię tak spod Karwolina.
Słuchamy Pani Elżbieta.
I chciałam zapytać taką rzecz. Właśnie, jak ja mam postąpić? Jestem babcią, gdzie mam wnuczkę 17-letnią, która z bólem serca, muszę powiedzieć, nie przyjęła bierzmowania. Była u komunii, jest, ta rodzina jest rozwiedziona. Ojciec jest po prostu z inną osobą, to jest właśnie mój syn, a mama pracuje w Warszawie, a córka, a wnuczka jest drugą babcią. I taka mam taką trochę wielki ból, jak ja mam z nią rozmawiać, chociaż ona nigdy do mnie nie zaprzeczała, że nie, że coś tam, nie, no po prostu jest tak, trochę mi trudno właśnie, jak to nakłonić, bo to już jest rok minął, prawda, bo to było w zeszłym roku to bierzmowanie, jest teraz drugi rok, jak ją nakłonić, albo jak jej powiedzieć, żeby można było ją jakoś, ja jestem religijną w ogóle kobietą, no i wierzącą, praktykującą. Także trochę mi trudno, babcia raczej jej nie. Także mi trudno. Jak ksiądz mi troszkę coś tu podpowie.
Pani Elżbieto, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życząc oczywiście. Siostro, jak podejść? No,
to jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo jakby tutaj pani wspomniała o tym swoim bólu, zresztą bardzo słusznie, bólu tego, że dziecko nie poszło do bierzmowania, ale też wspomniała o rozpadzie rodziny. I myślę, że bardzo często jest tak, że dziecko, które przeżyje rozpad swojej rodziny, ma w sobie czasami żal do Pana Boga. Jeśli to było dziecko wychowane w rodzinie wierzącej. I nie wiemy też, na ile to dziecko otrzymało pomoc, żeby ten dramat rozpadu rodziny przeżyć, żeby też umieć to właśnie przeżyć z Panem Bogiem. Ja osobiście widziałabym tutaj pierwszą przyczynę tego, że ta dziewczynka po prostu nie idzie dalej. Nie wiemy też, o tym pani nie wspomniała, na ile to dziecko chodzi do kościoła teraz, na ile nie. Powiem tak jak przy poprzednim pytaniu, po prostu jednak próbować z tą dziewczynką rozmawiać, ale nic na siłę. Można nawet zapytać, dziecko, dlaczego nie? Jeśli będzie chciała odpowiedzieć, to odpowiedzieć, ale nic na siłę. Zwłaszcza jeśli to może być jakiś taki wewnętrzny bunt. Ale na pewno pani Ela powinna się za to dziecko modlić. Po prostu modlić się z wiarą, przede wszystkim powierzać tą dziewczynkę Matce Bożej, zawierzać ją Matce Bożej, codziennie oddawać w opiekę i modlić się z ufnością, że to dziecko dojdzie do wiary. My czasami zapominamy o mocy modlitwy, a trzeba o tym pamiętać naprawdę w każdej chwili. I przede wszystkim też dawać tej dziewczynce bardzo dużo ciepła. Takiego mądrego ciepła, mądrej babci, która umie kochać.
To jest już też 17-latka, więc ona pewnych decyzji też
będzie chciała podejmować sama.
Będzie podejmowała, tak? Więc
ale może, na pewno ciepła potrzebuje.
Dojrzeje do tego właśnie przez to ciepło, przez tę bliskość. Tak. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
No to przepraszam. To...
Tak, jesteśmy już. Proszę się przedstawić i słuchaj.
Ja przepraszam, bo myślałem, że dzisiaj jest program o żołnierzach wyklętych.
No,
no
to niestety nie. No, był wczoraj był o żołnierzach wyklętych i w niedzielę, także nie udało się chyba, ale czekamy na kolejne telefony. Siostro, w związku z tym pytanie też na takie się rodzi w kwestiach wychowawczych znowu. Są rodzice, i też znam wiele takich przypadków w historii rodziców, którzy zaniedbali kwestie wychowawcze, kupowali miłość jakimiś prezentami, znaczy kupowali, dawali miłość, czy tam im się wydawało, że dają miłość poprzez prezenty, poprzez jakieś takie drogie rzeczy i tak dalej, ale też sami byli z daleka od Pana Boga. I się nawrócili ci rodzice, jakoś tak mówiąc młodzieżowo ogarnęli, ale dziecko już dorastało i widziało, co się dzieje i no teraz jest jakby takie trochę oporne na taką ewangelizację ze strony rodziców, co wtedy, jak się wtedy zachowywać, jak
to wtedy rodzice powinni mieć w sobie tyle roztropności, żeby uczyć się na własnym przykładzie, że im potrzeba było wiele lat, żeby się do Pana Boga zwrócić. I jak najbardziej żyć po Bożemu od tego momentu, kiedy Bóg ich do siebie przygarnął i oni tę łaskę przyjęli. I też znowu rozmawiać z dzieckiem, tłumaczyć, dlaczego taka zmiana nastąpiła w ich życiu i modlić się za to dziecko. Ale naprawdę nic na siłę. Mhm. Tak powiem, Pan Bóg wciskany na siłę nigdy nie będzie przyjęty. Bóg musi być wybrany w wolności. Bo ja też znam takie przypadki, kiedy rodzice zmuszają dziecko. Tak? Pamiętam taką pewną młodą osobę, która już jako studentka ze mną rozmawiała i opowiadała taki swój dramat, gdzie jako taka nastolatka, 18-19-letnia, była strasznie zbuntowana na Pana Boga, a przede wszystkim na spowiedź. Ona do spowiedzi chodzić nie będzie. To jest zresztą taki czas kryzysu. I rodzice ją zmuszali. I ona ich okłamywała, że chodzi do spowiedzi. Przez parę miesięcy chodziła do Komunii Świętej, no w taki sposób świętokradzki. I potem, kiedy jakby już znowu wróciła do wiary takiej, wybrała sama Pana Jezusa, miała straszne wyrzuty sumienia z tego powodu. No tak? Tak. Nie narzucajmy Pana Boga. Bóg jest miłością. Tak? I kiedy mówimy o Bogu z miłością, kochamy tego drugiego człowieka, to on w końcu o tego Pana Boga zapyta. Ale mówię, modlić się z wiarą. Modlitwa ma ogromną moc.
I to jest też taka naturalność. Jeżeli to jest naturalne w rodzinie, tak. Ja też no, taka sytuacja mi się kojarzy z jednej ze szkół. Ktoś opowiadał mi. Katecheta pyta, bo dziecko przyszło na niedzielną Eucharystię z trzeciej czy czwartej klasy. No jakoś tak ubrane, czy chyba na lewą stronę koszulę miało z kołnierzykiem i tak dalej. On to po prostu zapytał katecheta, co się stało. Mówi, no, że sam się ubierałem jakoś dzisiaj tak szybko, bo rodzice no, wygonili mnie do kościoła, co prawda, ale sami jeszcze śpią i tak dalej. Więc nie, to było dla mnie takim szokiem, że no, długo tak to dziecko pewnie nie pociągnie, bo jeżeli trochę zapału jest w nim, to trochę będzie, ale no, tutaj nie ma tego przykładu rodziców, albo wręcz jest inny przykład, zachęta do czego innego, prawda? Jakiś tam plus czy procent pozytywny, że to dziecko wysyłali do kościoła, ale no, brakowało tej naturalności.
Jeśli mogę w tym temacie, to może to, co teraz powiem, będzie bardzo mocne. Ale rodzice, którzy odciągają dziecko od wiary, będą ponosić za to straszliwą odpowiedzialność. Ja pamiętam, teraz od drugi rok nie uczę w szkole, ale pamiętam jeszcze takich kilku chłopców z gimnazjum. To była szkoła sportowa. Chłopcy, którzy bardzo chcieli na religię chodzić. Rodzice ich wypisywali na siłę, bo jakieś dodatkowe angielskie, bo jeszcze coś. Czy jeden z chłopców z pierwszej klasy gimnazjum, który przychodzi i mnie pyta, siostro, czy ja pójdę do piekła, bo ja nie mogę być w niedzielę na mszy świętej. Ja mówię, ale dlaczego nie możesz? Bo rodzice mi na niedzielę zapisali takie i takie dodatkowe zajęcia. Ja mówię, dziecko, to nie jest twoja wina. I mówię mu, ale wiesz, mówię, jak nie możesz być na mszy świętej, to może w niedzielę chociaż odmów dziesiątek różańca i proś Pana Boga, żeby to pragnienie bycia na mszy świętej nigdy w tobie nie umarło. Bo przyjdzie taki czas, kiedy sam będziesz mógł o sobie stanowić. A ten chłopczyk mi mówi tak, siostro, ale ja w niedzielę odmawiam cały różaniec, tylko nikt o tym nie wie. I rodzice o tym nie wiedzą i ja im nie powiem, bo by byli na mnie źli. To naprawdę strasznie rodzice krzywdzą dzieci w tym momencie.
Dziękuję. Mamy telefon, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin z Poznania się kłania.
Witamy, panie Marcinie.
No tutaj proszę siostry, tak się zwrócę.
Dobrze się pan zwraca.
Te wszystkie cnoty, one są piękne i tak jak siostra powiedziała, nie da się tego zmusić do przestrzegania najlepszym będę na siebie bić kręcił. Najlepszą rzeczą jest własny przykład. I te wszystkie cnoty, one są piękne, ale żeby je wypełniać, to wymaga olbrzymiego trudu. Takiego zrozumienia całkowitego ich i oddania się rodzinie, to jest trudne. To trzeba poświęcić, trzeba zrezygnować z własnego egoizmu na koszt miłości dla drugiego człowieka. I mówię tutaj na siłę dla dzieci, no im starsze, no to trudniej jest zmuszać. Najważniejsze, tak jak siostra powiedziała, jest własny przykład. To ja pamiętam własnego ojca, jak klęczał i to zapamiętałem, jak się modlił po ciężkim dniu pracy. A jak mnie ktoś nakłania na siłę, no to nie jest to. Każdy musi zrozumieć. Ta pani mówiła też o tym bierzmowaniu, jak dajemy własny przykład. To jest ciężko, bo życie jest ciężkie, ale własne właśnie, najważniejsze to jest własny przykład. No i chyba tyle. Szczęść Boże.
Dzięki Boże. Pani Marcinie, szczęść Boże.
Znaczy, oczywiście trudno jest dawać własny przykład, ale proszę też pamiętać o jednym, że jeśli żyjemy po Bożemu, to zawsze temu towarzyszy łaska Boża. I też, żeby dawać dobry przykład, żyć po Bożemu, trzeba żyć sakramentami. A sakramenty to jest taki zastrzyk łaski, że w końcu łaska człowieka niesie, tak, do Pana Boga. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówi Pan o tym, że trzeba się poświęcić całkowicie, ale życie będzie szczęśliwe tylko wtedy, kiedy to będzie całkowite poświęcenie. Bo jakoś tak nie bardzo sobie wyobrażam życia kapłańskiego, zakonnego czy małżeńskiego, żeby ono było udane, dobre, piękne, jeśli nie będzie w tym całkowitego poświęcenia. Tak? A też jeszcze tak trochę na pociechę rodzicom, którzy przeżywają dramaty od drugiej strony, że właśnie starali się, dawali dobry przykład, zrobili wszystko, co możliwe, i przychodzi moment, gdzie dziecko wchodzi w złe towarzystwo, jakby odchodzi od tych zasad, porzuca Kościół. Ile jest wtedy łez wylanych przez rodziców, tak? Ale ja mam w sobie też takie doświadczenie pracy również z dziećmi i młodzieżą, no nazwijmy to tak, no z takiego, z ciemnej strony życia. Na przykład z dziećmi uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Proszę mi wierzyć, że jeżeli dziecko otrzymało cokolwiek dobrego w domu, jakikolwiek dobry fundament, wróci do tego. Wróci do tego, bo w człowieku istnieje coś takiego, co ja tak sobie dla siebie nazwałam pamięcią sumienia. I teraz jeśli rodzice w to sumienie dziecka, w to jego doświadczenie kładą dobro, to nawet jeśli ono się zagubi, nawet jeśli to będzie zagubienie na 10, 20, 30 lat, ale wróci do tego. Bo po prostu to dobro będzie działało dalej w sercu, w sumieniu. Będzie to serce, sumienie pobudzać. A jeśli do tego jeszcze będzie towarzyszyła modlitwa rodziców, no to jak mówił święty Ambroży matce świętego Augustyna, Bóg jakby nie zapomni takich łez matki, tak? On na nie odpowie.
Tak. Dziękuję.
Pamięć sumienia jest ważna.
Mamy telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Rzeszowa, na imię Katarzyna i chciałam zapytać, witamy, tak naprawdę, gdzie są granice cnoty właśnie. Jak długo mamy znosić, to jak było tutaj podane w przykładzie, to taką gderającą teściową, a kiedy powiedzieć dość. Kiedy przestać dać się krzywdzić, na przykład, kiedy wiemy, że w jakiś sposób nas to dotyka, i trudniej nam jest żyć w takiej wierze, w jakiej chcielibyśmy żyć. I chodzi mi tutaj dokładnie o przykład życia w małżeństwie, gdzie mąż jest osobą niewierzącą, niekorzystającą z sakramentów i tak dalej. I czy trwać w tym małżeństwie jakby za wszelką cenę, czy powiedzieć dość, albo się ogarniesz, że tak powiem, i pójdziesz tą drogą, którą zaczęliśmy iść, albo no zmień coś.
Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za to pytanie. Pozdrawiamy serdecznie. Siostrze Urszula.
Po ludzku najprościej byłoby powiedzieć dość. Ale po ludzku. Po Bożemu, jeśli to jest związek sakramentalny, to przysięga jest składana na zawsze i małżonkowie są dani sobie nawzajem po to, żeby siebie nawzajem doprowadzić do nieba. I oczywiście sytuacja życia w takim związku miłości i modlitwy za, w tym wypadku za męża, zabiegania o to, żeby na tyle mu okazać miłości, żeby go też do Pana Boga pociągnąć, to jest sytuacja heroizmu. I jestem tego absolutnie świadoma. Ale osobiście znam przynajmniej kilkanaście osób, które żyją w takich związkach. Wcale im nie jest łatwo. Ale też to są osoby, które jakby odnalazły Pana Boga i odnalazły też moc przysięgi małżeńskiej. Bo przysięga małżeńska też jest związana z ogromną łaską Bożą. Mhm. Że Bóg udzieli łask potrzebnych do tego, żeby żyć wiernie w tym małżeństwie takie, jakie ono jest. I a jaka jest granica? Można powiedzieć, że powiem teraz rzecz zbyt mocną, ale nie. Jaka jest granica, to trzeba patrzeć na Pana Jezusa ukrzyżowanego i na to, kiedy On przestał nas kochać. Mhm. A On nigdy nas nie przestał kochać. I nawet z krzyża modlił się za tych, którzy Go krzyżowali i mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I jeśli coś mogę do Pani doradzić tak konkretnie, jako pewną praktykę, to, żeby zaczęła się Pani modlić o to i prosić Pana Boga, najlepiej przez Matkę Bożą, żeby pozwolił Pani patrzeć na męża takimi oczyma, jakimi Bóg na niego patrzy. To naprawdę w wielu momentach pomogło, a Bóg taką prośbę wysłuchuje, bo to jest prośba pokorna i zrodzona z miłości.
A kwestia teściowej, gderliwej, tak żeśmy ją nazwali, Pani Katarzyna też tak wspomniała. No tutaj też jest pytanie o tą granicę. Pani Katarzyna zapytała, jak...
Znaczy oczywiście, jeśli są jakieś, możliwa jest jakaś regulacja pewnych rzeczy, tak? Czy nawet, nie wiem, zmiana miejsca zamieszkania, odejście. Oczywiście tych ludzkich środków jak najbardziej trzeba szukać. Bo też no, my też mamy pewne granice psychicznej wytrzymałości, tak? Ale też chodzi o to, żeby też patrzeć też na to, jaka jest sytuacja tego człowieka. Często to są już osoby starsze. Czasami już wchodzą jakieś zmiany, czasami i takie demencyjne. Jakieś takie zmiany charakterologiczne. I też, żeby starać się, właśnie stosując te cnoty, tak, tą roztropność, żeby starać się patrzeć na drugiego człowieka też od tej strony, że to, że on się tak zachowuje, to nie zawsze to jest przeciwko mnie. Tylko ten człowiek się tak zachowuje, bo on po prostu inaczej nie umie. Tak? Ale też właśnie modlić się o taką łaskę przebaczenia. Ja znam taką pewną rodzinę, nazwijmy to, gdzie dziadkowie mieszkają na dole, ci młodsi na górze, młodsi, ale to już jest wiele lat małżeństwa. I tam naprawdę, to były lata, dziesiątki lat, kiedy oni żyli w niezgodzie, w złości. Ta pani młodsza zawsze mówiła: ja nie jestem w stanie przebaczyć. Ale zaczęła się o tą łaskę przebaczenia modlić. I parę miesięcy dzwoni do mnie i mi mówi tak: siostra, nie uwierzy. Stało się to, co mi siostra kiedyś powiedziała. Mówi: ja nie wiem, jak to się stało. Mówi: cała złość ze mnie zeszła. Ja im po prostu przebaczyłam. A tam naprawdę szło na noże. Naprawdę.
Siostro, pytanie jeszcze takie, bo tutaj też w jednej z wypowiedzi chyba tak trochę wybrzmiało taka pokusa w nas do tego, żeby patrzeć na te cnoty, na to, co mamy w katechizmie, na prawdy naszej wiary, jako na coś, na jakieś wyzwanie. I na zasadzie pewnego, nie wiem, mam trenera personalnego, on pozwala mi się z tym czy z tamtym zmierzyć i to osiągam, tamtego nie osiągam. Siostra bardzo często, i to też za to dziękuję, odwołuje się, no, jak żeby inaczej też u nas akurat w tym temacie, do tego pierwiastka wiary przecież, bo to nie jest tak, że teraz no Pan Bóg nas stworzył, postawił na ziemi i patrzy, jak nam idzie z góry, tak kibicując albo nie do końca kibicując, więc na ile ta wiara jest ważna dla człowieka wierzącego, ale też no, mam świadomość, że też są z nami osoby, może nie katolicy, może osoby niewierzące, jakieś wątpiące albo te, które odeszły. Jak takie osoby przekonać? Jak chcę im powiedzieć?
Przede wszystkim warto spojrzeć na cnoty jako na dar. Mhm. Bo cnoty są darem. Każdy z nas przez to, że ma rozum i wolną wolę, możliwość myślenia, my się rodzimy z zalążkami tych cnót. Mhm. I to, że my je w sobie mamy, jakoś je w sobie nosimy, to jest dar od Pana Boga. I po co jest nam dany ten dar? Właśnie po to, żebyśmy mogli dobrze i pięknie żyć. I teraz naszym zadaniem jest ten dar wziąć, to pudełeczko rozpakować i tak coś próbować zrobić, żeby to, co było w tym pudełeczku małe, żeby po prostu rosło, rosło, rosło i żeby dawało nam coraz więcej szczęścia. Z tymi cnotami jest trochę jak na przykład z przykazaniem miłości, tak? Będziesz miłował Pana Boga swego. Niektórzy mówią nakaz. Mhm. Ale jak posłuchamy tego inaczej, to usłyszymy, że to jest obietnica. Będziesz miłował.
No tak.
Tak? Kiedy nam Pan Bóg daje jakiś nakaz, tak? Coś nam daje, to zawsze jest to darem. Bo On nas tak kocha, że niczego nie daje jak trener personalny, nie? I teraz tutaj człowieczku sobie ćwicz, a ja sprawdzę, czy się dosyć spociłeś. Nie. Nie, to jest zawsze dar i cnoty są czymś pięknym i dobrym w nas. I jak chcemy żyć pięknie i dobrze, to po prostu wziąć to do ręki i z tym pracować.
A co zrobić, jeżeli myślimy, jest takie w nas myślenie, że to od nas wszystko zależy, że to my musimy. A Pan Bóg jest takim dodatkiem. Czy da się to jakoś poprzestawiać?
To może warto poznać taką piękną zasadę świętego Ignacego Loyoli, który mówił tak. Kiedy coś robisz, wkładaj w to taki wysiłek, jakby wszystko zależało od ciebie. Ale ufaj tak, jakby zależało wszystko od Boga. Bo oczywiście Bóg nas nie zbawi bez nas.
No tak.
Ale my sami z siebie nie mamy aż tyle siły, żeby wszystkiemu podołać. Siła przychodzi z łaską. I jak jest współpraca ludzkiego wysiłku i łaski, wtedy się tworzy to piękno, które później nazywamy świętością.
Mamy 2 minutki, siostro. O 21:30 widzimy się, słyszymy się,
słyszymy
nie
się.
Widzimy tak. W Radiu Maria. Będzie bardziej o męstwie.
Tak, będzie bardziej o męstwie i będzie jeszcze podzielone bardziej na głosy, bo jest ze mną małżeństwo, pani Kasia i Krzysiu Prusikowie. Oni też powiedzą trochę o cnocie męstwa, od strony tego, jak oni to przeżywają jako mąż, jako żona.
Jako małżonkowie.
Jako małżonkowie.
A zatem bardzo serdecznie dziękuję za tę część.
Serdecznie.
Przypomnę Państwu, z nami była tutaj w telewizji Trwam w Radiu Maria i będzie jeszcze w Radiu Maria siostra Urszula Kłusek, pallotynka, a rozmawialiśmy o roztropności, sprawiedliwości, umiarkowaniu i męstwie, czyli cnotach kardynalnych. Powtarzajmy je sobie, niech to będzie jakieś nasze, nie powiem wyzwanie, ale zadanie do wypełnienia, które nas poprowadzi tą wielkopostną drogą. Bardzo Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.